Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy wspólnie dzisiaj poszukiwali Bożego Słowa. Tego Słowa, które przeznaczone jest na najbliższą niedzielę. W to Słowo będziemy się zagłębiali. Spróbujemy odkryć Jego duchową głębię i równocześnie to, co to Słowo mówi do mnie osobiście. Zapraszam zatem na to najbliższe nasze spotkanie. Niech to spotkanie poprzedzi modlitwa o Ducha Świętego.
Ojcze, daj mi ducha. Ojcze, daj mi ducha, bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie i przeciwności, które przychodzą do mnie.
Kochani, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 6, wersy od 41 do 51. Ewangelia według świętego Jana, 6 rozdział, wersy 41-51. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba zstąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. zniknięcia Jezusa tłumy wytrwale Go szukały, aż odnalazły na drugim brzegu jeziora. To zachowanie tłumu, wysiłek w odnalezienie Jezusa, jest dla Niego doskonałą okazją do wygłoszenia katechezy o konieczności zabiegania o pokarm, który trwa na życie wieczne. Punktem wyjścia dla tej katechezy, którą głosi Jezus, jest ujawnienie motywacji towarzyszącej szukaniu Jezusa. Chrystus widzi tę motywację. Dlaczego Go szukają? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości, dlatego, że macie w tym interes. Macie interes w spotkaniu ze mną. Nie jesteście bezinteresowni. Widzimy po przeczytaniu fragmentu Ewangelii, że nie jest to typowa katecheza, czyli monolog nauczyciela przekazującego pewne prawdy swoim uczniom, słuchaczom, ale że jest to faktyczny dialog, w którym kolejne odpowiedzi Jezusa są inspirowane odkryciem prawdziwych intencji tłumów, jego wątpliwościami i niezadowoleniem, pragnieniami lub wprost pytaniami. Czytana dzisiaj perykopa znajduje się w centralnej części szóstego rozdziału i rozpoczyna się szemraniem Żydów, w którym podważają oni pochodzenie Jezusa. Pytają, jakżeż może On teraz mówić z nieba zstąpiłem. A kończy się szemraniem przeciwko Jego nauce, wyrażonym słowami, jak On może nam dać swoje ciało do spożycia. A więc widzimy, że centralną część katechezy o chlebie żywym Jan zamyka klamrami wątpliwości rodzących się wśród słuchających nauczyciela, które to wątpliwości mogą być również udziałem czytelników Jego Ewangelii. Taki sposób przytaczania fundamentalnych prawd jest wyrazem liczenia się z obiekcjami, które mogą rodzić się także w umysłach czytelników tej jednej z najważniejszych katechez Jezusa w ogóle, a na pewno najważniejszej spośród dotyczących Eucharystii. Za księdzem Maciejem Warownym ze Szkoły Formacji Duchowej prześledźmy po kolei dzisiejszą lekcję. Wers 41. Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: jam jest chleb, który z nieba zstąpił. Szemranie jest wyrazem niezadowolenia ze sposobu działania Boga. Izraelici szemrali na pustyni, a faryzeusze szemrali z powodu uczniów Jezusa, którzy zasiadali do stołu razem z grzesznikami. Szemranie pojawia się zawsze jako znak niewiary. Jezus daje samego siebie jako pokarm. Nie mówi o jakimś chlebie przyniesionym z nieba, ale o sobie samym, że jest chlebem. Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. Wers 42. I mówili, czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić, z nieba zstąpiłem? Zgorszenie jest wielkie i także w wielu innych momentach towarzyszyło Jezusowi. Znajomość ziemskiej rodziny Jezusa w przekonaniu słuchaczy wyklucza możliwość pochodzenia od Boga. Jest tu jednak jawnie pokazane, że Jezus jest kimś większym niż inni prorocy, bowiem pochodzenie proroków bywało dobrze znane i nie przeszkadzało w respektowaniu ich misji prorockiej. Jezus jest świadom tej trudności, czego wyraz znajdujemy w kolejnym rozdziale: i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ale ta trudność musi być pokonana, bowiem nie da się przyjąć prawdy o Bogu, który stał się człowiekiem, bez zmierzenia się z prawdą, że skoro jest to człowiek, to jest obciążony, w cudzysłowie obciążony, ludzkimi przymiotami, a więc miejscem urodzenia, rodziną i tak dalej. Jednocześnie można zauważyć niekonsekwencje w rozumowaniu tłumów. Widać to w następnym 7 rozdziale, gdzie wypowiedzi tłumów, przecież my wiemy, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Oraz inni mówili, to jest Mesjasz, ale mówili drudzy, czy Mesjasz przyjdzie z Galilei, czyż Pismo Święte nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? Przeczą sobie. Wydaje się, że odwołanie się do znajomości rodziny Jezusa ma na celu tylko dyskredytację Jego osoby. Spójrzmy teraz na kolejne wersy, 43 i 44. Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Słowa Jezusa nie są jakimś zakazem, ale raczej zwróceniem uwagi. Jeśli przestaniecie szemrać, to wam to wyjaśnię. Wyjaśnienie to jest zdumiewająco proste. Nie rozumiecie tego, co mówię, bowiem nie zostaliście pociągnięci przez Ojca, a to pociągnięcie przez Ojca nie ma nic wspólnego z predestynacją, gdyż Bóg chce zbawić każdego człowieka, lecz ukazuje konieczność posiadania łaski, aby wierzyć w Jezusa. Człowiek o własnych siłach, własnym rozumem nie jest w stanie zdobyć wiary, ale potrzebuje otwarcia się na dar od Ojca. Aby pragnąć tego daru, musi uznać swoją ograniczoność. Ostatecznym owocem przyjścia do Jezusa jest zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, posiadanie życia wiecznego. Wers 45. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Jest tu nawiązanie do Izajasza, 54 rozdział, 13 wers, a kontekst izajaszowego zdania mówi o nowej Jerozolimie, podniesionej z upadku i nieszczęścia, którą Bóg napełni swoją mocą i uczyni niepokonaną. Zapowiedź proroków stanowi dla Jezusa podstawę do jasnego pokazania tłumom, że tak naprawdę nie są uczniami Boga, że ciągle chodzą własnymi drogami. Gdyby poznali Ojca i byli Jemu posłuszni, to byliby gotowi przyjąć naukę Jezusa. Dodatkowym wyjaśnieniem przyczyn odrzucenia nauki Jezusa są dwa inne fragmenty Janowej Ewangelii. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Oraz dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. W tym drugim zdaniu niemożność słuchania nauki Jezusa, który sam jest prawdą i głosi prawdę, wynika ze spełniania pożądań diabła i opierania się na kłamstwie. Ponieważ nauczanie Chrystusa demaskuje fałszywe fundamenty, na których słuchacze budowali swoje życie i swoją pobożność. Dlatego jest to dla nich tak bolesne i budzi sprzeciw. Wers 46. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Być uczniem Boga, słuchać Go, od Niego uczyć się, nie oznacza fizycznego oglądania Jego osoby czy bycia świadkiem nadzwyczajnych wydarzeń, ale jest posłuszeństwem Słowu Bożemu. Doskonale ilustruje to przypowieść o bogaczu i Łazarzu, w której jako istotę wiary Jezus ukazuje słuchanie Mojżesza i proroków. Druga część zdania jest potwierdzeniem własnej tożsamości. Jezus, jako pochodzący od Boga, widział Ojca. W Ewangelii Janowej prawda o tym, że tylko Jezus zna Ojca, jest podkreślana wielokrotnie. Bez Jezusa nie można poznać Ojca, a oglądanie Go jest oglądaniem Ojca. wers 47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Owocem wiary w Jezusa jest życie wieczne. Wyrażenie życie wieczne jest często używane przez Jana. W jego Ewangelii występuje ono 16 razy, a w pierwszym z jego listów 3 razy. Z jeszcze większą częstotliwością pojawia się w Janowej Ewangelii problem wiary w Jezusa. Jest on wyraźnie dominującym, co widać także po tym, jak często Jan w swej Ewangelii używa czasownika wierzyć. Czasownik wierzyć pojawia się u Jana 85 razy, podczas gdy u Marka 14, a u Mateusza i Łukasza po 9 razy. Jednym z bardziej charakterystycznych momentów pokazujących istotę wiary w Jezusa jest jego rozmowa z Nikodemem w 3 rozdziale. Formuła zaprawdę, zaprawdę powiadam wam jest zawsze uroczystym wprowadzeniem do wypowiedzi o fundamentalnym znaczeniu i jest przez Jana wykorzystana aż 25 razy. Ta statystyka w sposób jednoznaczny uzmysławia nam, że to krótkie zdanie wypowiedziane przez nauczyciela, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne, stanowi centrum dobrej nowiny przekazywanej przez umiłowanego ucznia. Wers 48. Jam jest chleb życia. Aby żyć, potrzeba pokarmu. Aby mieć życie wieczne, żyć życiem wiecznym, potrzeba odpowiedniego pokarmu, nie byle jakiego. Jest nim sam Chrystus, który daje siebie jako chleb. Ponieważ życie wieczne może dać tylko Bóg, skutecznym pokarmem jest ten, który od Niego pochodzi, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Nie tylko poprzez Eucharystię Chrystus jest chlebem życia, ale także jest pokarmem jako Słowo Boże. Przepięknie to ilustruje Ezechiel w 3 rozdziale. A on rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał im zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Wers 49 i 50. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje, kto go spożywa, nie umrze. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości co do natury pokarmu dawanego przez Jezusa, czyni on porównanie z najcudowniejszym chlebem, jaki kiedykolwiek miał do jedzenia Izrael, z manną na pustyni. Ale ten wyborny pokarm, pochodzący wprost od Boga, nie mógł dać im życia wiecznego. On podtrzymywał jedynie życie doczesne. Pomimo nadzwyczajności manny, o której Pismo mówi, człowiek chleb mocarzy spożywał, żywności zesłał im do syta, to Psalm 78 oraz w Księdze Mądrości 16 rozdział, lud zaś swój żywiłeś pokarmem anielskim i dałeś im bez ich wysiłków gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić. To nie manna jest pokarmem dającym życie wieczne. Ci, którzy na pustyni oglądali wielkie dzieła Boga i karmili się manną, umarli, gdyż pomimo tak wielkich znaków nie byli posłuszni słowu Boga. Ten wiersz i następny, 50-51, są powtórzeniem nauki z poprzedniej części. Wagę tego odniesienia podkreśla jeszcze fakt, że w wierszu 58 zostanie ponownie powtórzona ta prawda. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Fundamentalna różnica pomiędzy jednym i drugim chlebem objawia się w skutkach. Manna na pustyni, podobnie jak każdy inny chleb, podtrzymywała życie ciała. Chrystus, nowy pokarm wierzących, daje nieśmiertelność. Wers 51. Jam jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje życie za życie świata. Wprawdzie treść tego zdania była zawarta w poprzednich wierszach, ale fakt powtórzenia wskazuje na wielką wagę tej wypowiedzi i na konieczność przyjęcia tej fundamentalnej prawdy życia wiecznego. Żyć na wieki nie oznacza być wolnym od śmierci doczesnej, ale jak mówi wiersz 44, być przez Jezusa wskrzeszonym w dniu ostatecznym. Jezus przechodzi od mówienia o chlebie, który kojarzy się z manną, do wskazania na swoje ciało, które z kolei przypomina ofiarę baranka paschalnego spożywaną w noc przed uwolnieniem z Egiptu. Baranek paschalny był ofiarą chroniącą od śmierci w noc Paschy. Ciało Jezusa, ten baranek paschalny, jest ofiarą chroniącą od śmierci na życie wieczne. Ciało Jezusa uwalnia od śmierci wiecznej. Lekcję uczyńmy krótką medytację nad odczytanym słowem. Nierzadko można usłyszeć stwierdzenie: dość już, więcej nie mogę. Życie czasami jest naprawdę bardzo twarde. Któż nie odczuwa go jako ciężaru trudnego, nie do zniesienia przez wiele lat? Doświadczenie Eliasza jest bardzo aktualne i bliskie każdemu człowiekowi. Zwłaszcza bliskie staje się tym, którzy poważnie traktują zlecone im zadanie niesienia pomocy innym. Wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. To doświadczenie tak typowe w dramacie ludzkim, rodzące się z powodu ograniczenia i niestałości, słabości i kruchości, może być jednak początkiem wołania, które otwiera na tajemnicę Boga. Bóg pragnie bowiem, aby Jego dzieci uświadomiły sobie, że On jest obecny w ich życiu. Do Eliasza posyła więc anioła z chlebem, do nas posyła swojego Syna, który stał się chlebem życia, chlebem dla naszego życia, który ma umacniać nas na drodze, abyśmy nie czuli się samotni w naszych trudnych zadaniach. Chleb, jaki On nam daje, zawiera całą Jego troskę o nas. Jest celem, do którego prowadziła stwórcza działalność Ojca, jest owocem dzieła odnowy Syna, jest pokarmem zawsze świeżym dzięki działaniu Ducha Świętego. Ten chleb jest pamiątką historii nieskończonej miłości, która zachęca i zaprasza do podjęcia drogi z tym samym sercem i z tą samą odwagą, jakie kryją się w chlebie życia. Thank you. na zakończenie pomódlmy się jeszcze. Oświeć, Panie, mój umysł, abym mógł zrozumieć, że Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa. W tym chlebie zawarłeś, Ojcze, wszelką słodycz, ponieważ skupia się w nim cała historia Twojej miłości do mnie i do świata. Przez ten chleb chcesz przypomnieć mi całą swoją miłość do mnie, tę miłość, która swój niezwykły szczyt osiągnęła w śmierci i zmartwychwstaniu Twojego Syna, abym już nigdy w nią nie zwątpił. O Panie, ten chleb, który przyjmuję z tak wielką zuchwałością, kryje w sobie prawdziwie całą Twoją miłość do mnie, pamięć Twoich cudów, pełnię wspaniałomyślności Twojej miłości. Przypomina mi, jak wiele ofiary kosztowała Cię ta Twoja miłość do mnie. I dlatego, jeśli chcę prawdziwie kochać Ciebie i braci, nie mogę oglądać się na cenę składanych ofiar. Umocnij moje małe serce, zbyt małe, aby mogło pojąć, co je spotyka. Oświeć je doświadczeniem ceny Twej miłości, aby nie straciło odwagi. Niech ożyje, niech będzie wierne, niech ma pewność, że z Tobą i dla Ciebie warto podjąć choć niewielki trud, by realizować stojące przed nami zadania. Nawet ten niewielki trud przybliża mnie do celu, który nie jest już daleko. Proszę Cię, bym często powtarzał te słowa, które dzisiaj usłyszałem. Jedz, bo przed Tobą długa droga. I abym jadł ten chleb, który daje życie wieczne.